poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
Łączymy się z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Ela, czyli ekspertka do spraw domowych finansów i autorka publikacji, które podkreślamy, przypominamy, znajdują się na stronie poradniksukces.com. Skarbnica wiedzy dla wszystkich naszych słuchaczy i nie tylko. My dzisiaj w naszym kolejnym programie poruszymy temat, czy osobie będącej w Stanach czasowo, która zamierza wrócić do Polski, opłaca się uczestniczyć w indywidualnym czy zakładowym programie emerytalnym. To jest ten temat, od którego zaczniemy. I tutaj mamy pytanie od pana Michała. Jestem lekarzem i pracuję w USA. W USA jest możliwość odkładania pieniędzy przed opodatkowaniem na indywidualne konto emerytalne. Mój pracodawca umożliwia mi odłożyć $46,000 rocznie na takim koncie. Nie mam obywatelstwa amerykańskiego i planuję powrót do Europy w przeciągu najbliższych 5 lat. W moim rozumieniu, jeżeli wrócę do Polski, która ma umowę o braku podwójnego opodatkowania z Polską, to mogę uniknąć amerykańskiego podatku dochodowego przy wypłaceniu pieniędzy z funduszu emerytalnego, a zamiast niego zapłacić polski podatek. Nie jestem pewien, czy byłby to polski podatek dochodowy, czy podatek od emerytury. Zastanawiałem się, czy byłaby pani w stanie mi doradzić w powyższej sprawie.
Dużo tutaj wątków widzę, ale pierwsza rzecz... Pan pisze, czy może uniknąć podatku amerykańskiego, a zapłacić polski podatek, bo dwa nasze kraje mają umowy między sobą. Więc, panie Michale, nie na tym rzecz polega. Unikanie podatków według obecnie funkcjonującej umowy emerytalnej między Stanami i Polską nie polega na tym, że możemy wybrać kraj opodatkowania, lecz polega na tym, że podatki zapłacone w jednym kraju mogą być proporcjonalnie zaliczone na poczet podatku w drugim kraju. Teraz taka sprawa. Pan mówi, że pan nie ma obywatelstwa, ale nie mówi pan, czy ma pan zieloną kartę, czy nie. A to jest duża różnica w opodatkowaniu w tych kwot wypłaconych z konta emerytalnego. Jeżeli jest pan albo obywatelem, albo ma pan zieloną kartę, to zawsze będzie pan traktowany, nawet po powrocie do Polski, jako podatnik amerykański. To się mówi US person. I będzie pan płacił podatek od wypłaconych kwot tutaj w Stanach Zjednoczonych według podatkowej skali. Natomiast jeżeli jest pan obecnie na wizie czasowej, bo jako lekarz być może jest pan na wizie H1 tutaj przez parę lat, to wtedy, gdy pan wróci do Polski, to stanie się pan cudzoziemcem. I wtedy podatek od kwot wypłaconych z kont emerytalnych wynosi płaskie 30%. Flat tax. I tego się nie przeskoczy.
W takim razie ja tu może jeszcze sam dopytam o kilka kwestii dotyczących tego. Czy administratorzy tych planów emerytalnych mają obowiązek wstrzymywać zaliczkę podatkową, pani Elu?
Nie, jeżeli mieszkamy w Stanach. To wtedy my możemy powiedzieć administratorowi, żeby nam wstrzymał trochę pieniędzy, odprowadził na podatki, żeby nie było za bardzo boleśnie pod koniec roku, prawda? Bo to nie dość, że boleśnie, jeżeli jesteśmy winni dużo podatków, ale może nam IRS wymierzyć karę za niedopłacone podatki. Natomiast jest inaczej, panie redaktorze, jeżeli przenieśliśmy się za granicę, bo jeżeli nasz adres u administratora planu emerytalnego jest zagraniczny, to wtedy ten administrator ma obowiązek odprowadzić zaliczkę podatkową w wysokości 30%.
A pani Elu, jak wygląda w Polsce opodatkowanie wypłat z amerykańskiego konta emerytalnego? Bo to też ciekawy wątek.
No właśnie, cały czas mówimy o tym amerykańskim koncie i jedna kwestia to jest podatki amerykańskie, a druga podatki w Polsce, jeżeli przeniesiemy się do Polski. No więc poszperałam trochę i wygląda na to, że wypłaty z amerykańskich kont emerytalnych w Polsce są traktowane jako przychody z innych źródeł. A przychody z innych źródeł są opodatkowane według polskiej skali, która niestety jest wyższa od amerykańskiej. A w Polsce jest teraz kwota wolna, to jest 30 tysięcy złotych na rok, a potem są dwie stawki. Jedna 12% do kwoty 120 tysięcy złotych rocznie, a powyżej tej kwoty aż 32%.
To, panie Elu, jak jesteśmy jeszcze w tym temacie, to mam takie pytanie, które odpowiedź może posłużyć na pewno wielu naszym słuchaczom, czyli jak pomniejszyć podatki od wypłat z kont emerytalnych, jeżeli w ogóle możemy?
No, temat rzeka. I tutaj odsyłam do swojej książki Amerykańskie emerytury, która jest przede wszystkim o tych właśnie indywidualnych programach emerytalnych, a jest ich wiele rodzajów. No i trzeba wiedzieć dużo, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Więc bardzo dobrze, że pan pyta, panie redaktorze, jak pomniejszyć podatki od wypłat z kont emerytalnych? No przede wszystkim wypłacać pieniądze stopniowo. Warto po odejściu z pracy, warto przenieść środki z konta 401 na konto emerytalne IRA, bo to nam daje większą swobodę. I zostawić. Pierwsza rzecz, to trzeba zostawić te pieniądze, dopóki nie skończymy 59,5 roku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wypłacamy środki przed osiągnięciem tego wieku, powtarzam, 59,5 roku, to grozi nam 10% kara za przedwczesne wypłacenie pieniędzy. Więc to jest jedna rzecz. Unikajmy kary. Chociaż muszę powiedzieć, że jest kilka okoliczności, kiedy ta kara nie jest naliczana, to jest prawda, konieczność pokrycia kosztów na ochronę zdrowia niezwróconych przez firmę ubezpieczeniową, kupno pierwszego domu i tak dalej, to sobie można w tej mojej książce poczytać, amerykańskie emerytury. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, tak jak mówię, jedna rzecz to jest kara 10% za przedwczesne wybranie, a drugie to jest podatek. I tutaj już tego podatku możemy spróbować uniknąć, ale tylko wtedy, jeżeli mamy niższe przychody. Jeżeli wypłata z konta emerytalnego jest poniżej naszej kwoty wolnej od podatku, plus inne przychody oczywiście, więc to emeryci, którzy mają tylko emerytury Social Security, mogą tak sobie wyliczyć wypłatę z konta emerytalnego, żeby być w zerowym przedziale podatkowym, krótko mówiąc. I jeżeli natomiast wracamy do Polski, to warto wypłacić pieniądze z kont emerytalnych przed wyjazdem do Polski, żeby nie narażać się na te polskie podatki dochodowe.
To jeszcze na koniec w tej sprawie może o przyszłość podpytam, pani Elu, czy nadchodząca umowa podatkowa coś zmieni w tym zakresie?
Tak, nadchodzi, nadejść nie może. Już 10 lat mija od czasu podpisania nowej umowy podatkowej, a strona amerykańska ciągle jeszcze jej nie ratyfikowała. To jest bardzo niepoważne ze strony Amerykanów. Ale więc ta nadchodząca kiedyś umowa wnosi, że amerykańscy nierezydenci podatkowi będą mieli podatki od emerytur z sektora prywatnego, właśnie takich jak IRA, Pension Plan, także Workers' Compensation. Te podatki będą tylko naliczane w Polsce. Te wypłaty będą wolne od amerykańskich podatków.
Przechodzimy w takim razie do kolejnych pytań od naszych słuchaczy. Mamy pytanie od pani Krystyny. W przyszłym tygodniu wybieram się do Polski na czas nieokreślony, żeby kupić mieszkanie, wyremontować i tak dalej. Nadal nie pobieram Social Security, ale mam pension z pracy. Do tej pory nie rozliczałam się w Stanach z emerytury pobieranej w Polsce i mam z tego powodu stres. W przyszłym roku zacznę to robić. Moje pytanie, jak optymalnie czasowo rozplanować pobyt w Polsce, żebym nie została uznana jako rezydent? Mam obywatelstwo podwójne, ale według pani książek nie muszę się w Polsce rozliczać z dochodów ze Stanów, jeżeli nie jestem rezydentem.
Tak, dokładnie, ale jeżeli pani się stanie rezydentem podatkowym w Polsce, to wtedy pani ma obowiązek deklarować przychód z Ameryki, czyli pani, pani emeryturę, jakieś przychody z inwestycji, cokolwiek, i płacić podatki polskie. No, z odliczeniem tam części podatków amerykańskich, dlatego że Polska ma umowę ze Stanami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. No więc pani pyta, co robić, żeby nie zostać polskim rezydentem podatkowym. Tak, trzeba uważać. Trzeba uważać i pierwsza, najważniejsza sprawa to sugeruje, żeby nie być w Polsce dłużej niż pół roku. Żeby właśnie nie nabyć w Polsce obowiązku podatkowego. Więcej można przeczytać w mojej książce Powrót do Polski.
Kolejne pytanie nadesłane od pani Kasi. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Paszport amerykański mam na nowe nazwisko, a paszport polski na nazwisko panieńskie. Na wakacje planuję pojechać do Polski, gdzie mogę wjechać na paszporcie polskim. Nie wiem, czy on jest ciągle ważny z racji zmienionego nazwiska, ale powracając do Stanów, muszę okazać paszport amerykański, który jest na nazwisko po mężu. Czy nie będę miała z tego powodu problemów?
Nie, pani Kasiu, nie będzie pani miała problemu, jeżeli będzie pani miała akt małżeństwa ze sobą. Bo obydwa paszporty są nadal ważne, ale są niespójne. Więc żeby były spójne, to trzeba mieć ze sobą dokument urzędowy, w pani przypadku akt ślubu, który potwierdza zmianę nazwiska. Warto przetłumaczyć go na język polski, mieć podbite przez tłumacza przysięgłego, właśnie jeżeli ślub był zawarty za granicą, a chyba właśnie w pani przypadku był. Także jest wszystko w porządku, może pani jechać do Polski spokojnie, tylko z aktem ślubu. A swoją drogą warto uporządkować te sprawy i zdecydować się na zmianę nazwiska na polskim paszporcie.
To pani Elu, ja tu mam takie pytanie, które mi przyszło do głowy. Może pani to potwierdzi. Jak kupujemy sam bilet w takim przypadku, jak właśnie tutaj pani Kasia zmieniła nazwisko, to kupujemy oczywiście zawsze na nazwisko, które jest w tym momencie najbardziej aktualne, tak? Bo czasem komuś może przyjść do głowy, nie wiem, tak mi się wydaje, że skoro mam paszport polski, ale to ze starym nazwiskiem, ale lecę do Polski, to może bym kupiła na polski.
Ha, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że można byłoby porozmawiać na ten temat z agentem podróży, bo oni różne sprawy przerabiali. Moja uwaga jest tylko taka. Władze polskie chcą, że jeżeli mamy dwa obywatelstwa, to żebyśmy posługiwali się w Polsce polskim dokumentem. Wobec tego to by sugerowało, że powinniśmy wjechać do Polski na polskim paszporcie. On jest ważny. W końcu, jeżeli chodzi o udowodnienie tej spójności tych dwóch paszportów, bo trzeba będzie wrócić na amerykańskim, prawda, bo inaczej nas nie wpuszczą, to wtedy pani Kasia będzie miała pod ten swój dowód ślubu, akt ślubu.
To w takim razie przechodzimy do kolejnego pytania od pani Lidii, tutaj też o wylocie do Polski, w końcu okres wakacyjny. Pani Lidia pisze do nas, wybieram się w lecie do Polski na 3 miesiące, czy mogę wynająć auto i je prowadzić, nie posiadając polskiego prawa jazdy, a tylko amerykańskie?
No tak, bo przecież nie mamy polskiego, przeważnie nie mamy polskiego prawa jazdy, mamy amerykańskie i jest wszystko w porządku, jeżeli uzyskamy międzynarodowe prawo jazdy, International Driving Permit. To nie jest w zasadzie prawo jazdy, tylko to jest dokument, który w kilku, chyba w 6 językach potwierdza ważność naszego amerykańskiego prawa jazdy. Więc osoby, które, tak jak pani Lidia, które mają amerykańskie prawo jazdy, mogą prowadzić samochód na terenie Polski, gdy mają oprócz prawa jazdy amerykańskiego również to międzynarodowe prawo jazdy i mogą mogą jeździć do 6 miesięcy od daty przyjazdu do Polski. Tak mówią przepisy. Teraz gdzie uzyskać ten International Driving Permit? To można sobie wpisać na internecie i wyskoczy nam informacja, że te dokumenty są wydawane przez firmę AAA i w naszej okolicy powinien się urząd znajdywać. Nie trzeba umawiać się na wizytę, można tam po prostu pójść odwiedzić ich i wyjdziemy z tym międzynarodowym prawem jazdy.
Kolejne pytanie nadesłał pan Rysiek. Jestem po rozwodzie z mojej winy. Obecnie przebywam na emeryturze oraz mam partnerkę w wieku 52 lat. Mam pytanie, jeżeli z obecną partnerką wezmę ślub i w trakcie trwania związku odejdę z tego świata, czy była żona, mając korzystny wyrok, będzie miała prawo do części emerytury z tytułu wyroku? Jeżeli tak, to w jakiej? Bo wdowa po mnie dostanie 75% emerytury. Z poważaniem, Rysiek.
No nie bardzo wiem, czy pan mówi o przepisach w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Bo to jest tak, gdyby... Załóżmy, że pan pytał Social Security, oświadczenia Social Security. Gdyby pan zawarł związek małżeński z obecną partnerką i zmarł w czasie trwania tego związku, to do renty rodzinnej uprawnione byłyby obydwie żony. Bo zarówno ta pierwsza, jak i druga. Pierwsza, jeżeli byliście państwo w związku co najmniej 10 lat. Czyli dwie żony, była i obecna, są uprawnione do renty małżeńskiej. Jeżeli natomiast pan mówi o przepisach polskich, to wtedy ta pierwsza żona dostałaby rentę, jeżeli ma wyrok rozwodowy ustalony przez sąd i prawo do alimentów. Jako dwie uprawnione żony otrzymywałyby one rentę w wysokości 90%, mówimy tutaj o rencie rodzinnej ZUS-u. Obydwie dostawałyby 90% świadczenia, które przysługiwałoby panu. Ta kwota przypadałaby obu paniom w częściach równych, czyli po połowie.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pana Kazika. Mamy dwa pytania. Pierwsze to, dzień dobry, mam pytanie, czy jak jest się na bezrobociu, można sobie dorobić, czy nie? Czy jest jakiś limit? Mieszkam w Chicago, dziękuję.
Przepisy są różne w różnych stanach. Ja sprawdziłam i przepisy stanu Illinois są takie, że może pan spokojnie dorabiać, ale mniej niż połowę pana zasiłku. Jeżeli pan zarobi więcej niż połowę zasiłku, to o tę nadwyżkę zasiłek będzie pomniejszony.
I mamy drugie pytanie od pana Kazika. Moja fabryka jest w Illinois, wkrótce zostanie zamknięta. Mam propozycję pracy w innym stanie. Jeżeli po tygodniu czy dwóch nie będzie mi się tam podobało, czy mogę ubiegać się o bezrobocie? Dziękuję.
No, panie Kaziku, bezrobocie dostaje się tylko wtedy, gdy jesteśmy zwolnieni bez naszej winy. A jeżeli pan w tej drugiej fabryce się zwolni sam, to wtedy nie jest pan uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych.
Pytanie od pani Jasi. Od kilku lat pobieram rentę po zmarłym mężu. Mam 69 lat. Przepracowałam w USA ponad 40 kwartałów, ale rozliczaliśmy się z mężem wspólnie. Czy z tytułu mojej pracy przysługuje mi jakiś dodatek do niezwykle ubogiej renty po mężu? Dziękuję za odpowiedź.
Pani Jasiu, dostaje się tylko jedno świadczenie. To, które jest większe. W pani przypadku pani jest uprawniona do emerytury własnej i do renty po mężu. I okazuje się, że większa jest renta małżeńska. Wobec tego pan nie dostaje tę rentę małżeńską, a własna wypracowana emerytura, że tak powiem, się nie liczy. Właściwie to jest jeszcze inaczej liczone, bo Social Security kontynuuje wypłatę pani emerytury, ale dopłaca z puli męża do wysokości połowy jego emerytury, ale to już są takie techniczne sprawy. Więc raz jeszcze, dostaje pani jedno większe świadczenie. Natomiast jeżeli nawet to większe świadczenie nie wystarcza pani na życie, to sugeruję skorzystać ze wszystkich form pomocy społecznej, do których może się pani kwalifikować. Czy to food stamps, czy SSI, czy jakieś subsydiowane mieszkania. Teraz może jeszcze jedna sprawa, bo pani pisze, że rozliczaliście się z mężem wspólnie. Ja może podkreślę tak bardzo wyraźnie, że nie ma znaczenia, jak się małżonkowie rozliczają z podatków. Czy się rozliczają razem, czy się rozliczają oddzielnie. Ważna jest wysokość składek na Social Security, które pani odprowadzała. A nie jest ważne to, czy na deklaracji podatkowej były dwa nazwiska, czy nie. Ważna jest kwota odprowadzonych składek z całego życia, bo na tej podstawie jest obliczana amerykańska emerytura.
Przechodzimy do pytania od pani Grażyny. Pobieram rentę w wysokości $913 miesięcznie. Social Security twierdzi, że nie należy mi się żadna pomoc, a moja sytuacja jest bardzo zła. Do tej pory mieszkałam wspólnie z mężem, ale jak się okazało, wszystkie dokumenty oraz rachunki są na męża i w chwili obecnej nie mogę mieszkać z nim nadal. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc w tej sytuacji? Mieszkam w stanie Illinois.
Zasady udzielania zasiłków, pomocy społecznej są różne w różnych stanach. Ja nie jestem ekspertką od pomocy społecznej, bo stanów mamy 50 i w ogóle to boli głowa. Raczej należy zwrócić się do kogoś, kto się specjalizuje w pomocy, w uzyskaniu pomocy społecznej. Powiem tylko, że trzeba mieć odpowiednio niskie nie tylko przychody, ale i zasoby. Limit zasobów dla osoby indywidualnej wynosi $2000, a dla pary małżeńskiej tylko 3. Wartość domu czy mieszkania własnego się nie liczy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Federalny zasiłek SSI obecnie w roku 2023 wynosi $914 miesięcznie dla kwalifikującej się osoby i do $1371 miesięcznie dla kwalifikującej się pary. Jeżeli pani ma rentę w wysokości $913, to jest prawie tyle, ile wynosi limit federalnego zasiłku SSI, to nawet jeżeli pani jest w trudnej sytuacji, to ta dopłata z SSI może być dosyć minimalna. Proszę się zwrócić do Biura Pomocy Społecznej.
To ja mam jeszcze pytanie. Tutaj pani Grażyna jest w związku małżeńskim. Czy to ma jakieś znaczenie do uprawnień do SSI?
Tak, ma, dlatego że w przypadku związku małżeńskiego urząd rozpatruje przychody i zasoby obydwojga małżonków. Przychody i zasoby tego drugiego małżonka nie są brane tylko pod uwagę, jeżeli para jest w separacji, znaczy nie mieszka razem, jest rozwiedziona. Okay? Nie mieszka razem, jest rozwiedziona albo prawnie odseparowana, to wtedy stan majątkowy i przychody męża nie są brane pod uwagę.
Przechodzimy do kolejnego pytania, odnadesłane przez naszą słuchaczkę. Pobieram emeryturę ZUS. Mój mąż mówi, że jemu też się coś z tej mojej polskiej pensji należy. Czy to prawda?
Pani mąż ma na myśli rentę małżeńską, domyślam się, i ZUS nie przewiduje rent małżeńskich. mężowi należeć się będzie od ZUS-u jedynie renta wdowia, jeżeli no, pani zejdzie z tego świata. I ta renta wdowia wynosi 85% wysokości pani emerytury.
Pytanie od pani Janiny. Droga pani Elżbieto, w Polsce pracowałam 10 lat i naliczono mi emeryturę w 2022 roku 1564 zł, a od marca o 250 zł więcej. Pytałam o wyrównanie o pandemię i dostałam list, że dostanę wyrównanie od 2021 roku, czyli jak przestałam pracować. Ale moma emerytura zmniejszy się o 400 zł i emerytura nie będzie podwyższana, bo nie udowodniłam łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat. Co to znaczy? Miałam przyznaną emeryturę wyższą i dostałam 250 zł podwyżki i dlaczego teraz inaczej naliczono? Zawsze bardzo dziękuję serdecznie, Janina.
No, czasami dostajemy list i trzeba się dobrze zastanowić, no, na czym tutaj polega problem. I tutaj jest kilka kwestii. Przede wszystkim może wyjaśnię, że zmniejszono pani emeryturę o 400 dolarów. Dlaczego? Dlatego, że pani powiedziała, że chciałaby pani dostać wyrównanie, prawda? Czyli nie od dzisiaj, tylko 2 lata wstecz, bo od roku 2021 pani zdecydowała, że chciałaby pani tę emeryturę dostawać. Przepisy pozwalają na takie cofnięcie się, że tak powiem, z powodu COVID-u. To się już kończy, ten okres, ale jeszcze pani się, że tak powiem, załapała i wobec tego pani będzie dostawała emeryturę ZUS-u o 2 lata dłużej, bo cofnęła się pani, retroaktywne świadczenia pani wzięła 2 lata wstecz. Wobec tego ta emerytura jest niższa niż gdyby pani powiedziała, że chce pani rozpocząć pobieranie emerytury od dziś. Więc tu nie ma żadnej nieprawidłowości. Po prostu emerytura, która jest pobierana później w życiu, jest większa. Jeżeli idziemy na emeryturę wcześniej, ta emerytura będzie niższa. Dobrze, to wyjaśniliśmy jedno. A teraz są dwie kwestie. Jest podwyżka waloryzacyjna i jest podwyżka do kwoty minimalnej, pani Janino. Więc pierwsza rzecz. Naliczono pani mniejszą emeryturę, dlatego że, jak powiedziałam, wybrała pani wcześniejszą datę. I w marcu te emerytury są waloryzowane i ona będzie dla pani zawsze waloryzowana w każdego roku od 1 marca, tak jak wszystkim innym seniorom. Ta podwyżka inflacyjna ostatnio wyniosła aż 14,8%, czyli 231 dolarów. Czyli no, prawie dokładnie tyle, co pani napisała. Ta waloryzacja zależy od stopy inflacji, będzie zawsze naliczana dla pani, jak wszystkim innym emerytom. Więc proszę się nie obawiać, że tego nie będzie. Ale teraz jest druga kwestia. Bo pani pisze, emerytura nie będzie podwyższana, bo nie udowodniłam łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat. Tu chodzi o coś innego. To jest podwyżka do kwoty, mowa jest o podwyżce do kwoty minimalnej. Prawda? Bo pani emerytura mogłaby być podniesiona do 1588 zł. Taka jest kwota minimalna obecnie. Ale pani nie jest uprawniona do tej podwyżki, do kwoty minimalnej, dlatego że po pierwsze nie przepracowała pani 20 lat, a po drugie mieszka pani za granicą.
To ja w takim razie, pani Elu, jeszcze tutaj dopytam dla naszych słuchaczy, czy może nam pani przypomnieć, dlaczego pani Janina nie jest uprawniona do emerytury ZUS?
No tak, może... Nie. Pani Janina jest uprawniona do emerytury. Nie jest uprawniona do podwyżki do kwoty minimalnej. I tak jak właśnie wspomniałam, tylko powiem może dokładniej. Żeby dostać podwyżkę do kwoty minimalnej, to mówimy o emeryturze ZUS-u w Polsce, a ta kwota minimalna wynosi 1588 zł i 44 grosze obecnie, trzeba spełnić kilka warunków, panie redaktorze. Pierwsze, kobiety muszą mieć przepracowane 20 lat, czyli mieć 20 lat okresów składkowych, nieskładkowych, mężczyźni 25. Drugi warunek to trzeba mieszkać w Polsce. My, mieszkający tutaj, w Stanach, nie jesteśmy do kwoty minimalnej uprawnieni, dlatego że dyskwalifikuje nas fakt, że nie mieszkamy w kraju. Ale jest jeszcze trzeci warunek tego wyrównania do kwoty minimalnej nie dostaje się, jeżeli ma się inną emeryturę, jakieś uposażenie przekraczające te 1588 zł. Czyli jeżeli mamy emeryturę wojskową, polską, policyjną, kapitałową, rolniczą, albo jeżeli właśnie mamy Social Security, której wartość przekracza 1588 zł, to niestety nie należy nam się podwyższenie do kwoty minimalnej.
Już za chwilę kończymy, ale jeszcze zdążymy odpowiedzieć być może na dwa pytania. Pytanie od pani Grażyny. Mój mąż w październiku kończy 70 lat i chce przejść na emeryturę. Kiedy mamy się zgłosić do Social Security? W październiku. Czy jak będzie miał 70 lat i 3 miesiące?
Nie, pani Grażyno. Wniosek o emeryturę składamy do 4 miesięcy przed wybraną datą.
I mamy jeszcze drugie pytanie od pani Grażyny. Ja chcę przejść na emeryturę rodzinną mojego męża. Czy możemy to załatwić za tym samym pobytem w Social Security, starając się o męża emeryturę? Czy muszę odczekać i jak długo? W przyszłym roku kończę 67 lat.
Tak, jesteście już obydwoje w wieku emerytalnym, pełnym wieku emerytalnym. Mąż pani Grażyny ma nawet 70 lat i możecie złożyć wniosek o swoje świadczenia razem. Możecie wybrać się do urzędu pani z mężem. Jeżeli pani doczeka do 67 roku, to będzie pełna emerytura. Jeżeli pani złoży wniosek teraz, to ona będzie nieco pomniejszona. Jeżeli chce pani doczekać do pełnego wieku emerytalnego, to sugeruję, żeby pani poczekała teraz, a udała się do Social Security na 3 czy 4 miesiące przed swoimi 67 urodzinami.
No to ostatnie pytanie od pani Ewy. Mam mały problem z polską emeryturą. Kilka lat temu złożyłam w lokalnym oddziale ZUS wniosek o naliczenie kapitału początkowego, który został naliczony bez problemów. Ostatnio złożyłam wniosek o ponowne naliczenie kapitału początkowego, ponieważ dołączyłam zaświadczenie o zarobkach z jeszcze jednego zakładu pracy. Tym razem ZUS uzmysłowił sobie, że mieszkam w USA i skierował całą sprawę do Wydziału Umów Międzynarodowych w Warszawie. Teraz się martwię, że kapitał nie zostanie naliczony do mojego przyjazdu do Polski, czyli początek sierpnia. Kończę 60 lat. I że będę musiała jechać do Warszawy, której nie znam, aby podpisać wniosek o emeryturę. Emerytury amerykańskiej nie pobieram, nie jestem jeszcze w wieku emerytalnym. Moje pytanie, czy będę mogła złożyć ten ostateczny podpis w miejscowym oddziale ZUS? Dziękuję i pozdrawiam, Ewa.
No ja nie wiem, czy pani musi składać jakikolwiek podpis. Po prostu pani dosłała dokumenty i emeryturę pani, jeżeli pani złożyła już wniosek. Jeżeli pani nie złożyła wniosku o emeryturę, tylko złożyła pani wniosek o naliczenie kapitału początkowego, to ciągle nie ma problemu. Pani może udać się do każdego oddziału lokalnego, albo może pani załatwić sprawę korespondencyjnie.
I to wszystko w takim razie w naszym programie. Mamy jeszcze dużo pytań jak zawsze, ale my musimy już kończyć. Przypominamy, powtórki naszych poniedziałkowych spotkań dostępne są na stronie polskieradio.com, a wszelkie informacje tutaj, o których też bardzo często pani Ela mówi. Pani Elu, na pani stronie może pani najlepiej zaprosi, dlatego że tam chociażby sprawy takie aktualne w tej chwili, tak jak tydzień temu mówiliśmy o podpisaniu tego sprzeciwu, jeżeli chodzi o web.
Tak, zapraszam na poradnik sukces.com. Znajdą tam państwo na pierwszej stronie artykuł Akcja pomóż uchylić klauzulę WEP. I sugeruję, żeby państwo przeczytali sobie to i przyłączyli się do akcji organizacji PASI w składaniu podpisów na petycję, która ma być posłana do naszych polityków w Waszyngtonie. No, po prostu po to, żeby wywierać nacisk na nich, na to, żeby uchwalili ustawę, ona się nazywa HR 82, Fair Social Security Act, czyli ustawa o sprawiedliwym Social Security, chodzi o zniesienie Windfall Elimination Provision, czyli ustawy o tej klauzuli, która powoduje redukcję naszych emerytur. Także zapraszam na witrynę joinpasi.org. Tam jest zakładka akcja i następnie przechodzimy do zakładki HR 82 oraz po wpisaniu tam swojego adresu dostaniemy informację, kto jest naszym reprezentantem, kto jest naszym senatorem i czy oni są sponsorami tej ustawy, projektu tego ustawy. Jeżeli nie, to dzięki witrynie PASI list może, już przygotowany list może zostać wygenerowany, może być posłany. Także organizacja PASI robi bardzo dobrą robotę. Trzeba ich popierać w tej dziedzinie.
I to już wszystko w naszym programie poradniksukces.com. Poradniksukces.com to strona, którą warto sobie dodać do ulubionych w naszej przeglądarce. Pani Elu, ja dziękuję za nasze spotkanie, życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.